Jak zwykle z wielkim wzruszeniem tutaj jestem i wdzięczna jestem świętemu Józefowi, że mogę tu być, że mogę tutaj z Państwem być i że mogę dzielić się z Państwem tym swoimi przemyśleniami i wszystkim tym, co gdzieś w głębokiej modlitwie zostało mi dane, zostało mi przekazane. Wtedy, kiedy ustalałam, bo tak jest zawsze, ustalam program pielgrzymki, hasło, i jeszcze papieżem był Benedykt XVI. Byłam pod wrażeniem jego przesłania na Wielki Post, które właśnie tak brzmiało, jak brzmi nasza pielgrzymka, czyli wiara odpowiedzią na miłość Boga. Tak mniej więcej to brzmiało. W międzyczasie się wiele zmieniło, chociaż wtedy jeszcze nic nie było wiadomo, że się zmieni. Natomiast niesłychane jest to, że staram się właśnie połączyć wiarę i przekaz Benedykta XVI poprzez to, co mówił Jan Paweł II o kobiecie i zakończyć przesłaniem nowego papieża Franciszka. Tak to się dzieje zupełnie bez planu, a jednak jest. Współczesna kobieta strażniczką wiary i miłości. Taki tytuł. Zacznę od miłości. Miłość jest podstawową potrzebą człowieka. Jest takim najważniejszym motorem ludzkich działań. Ludzie jej pragną, ludzie jej poszukują. Są szczęśliwi, gdy ją znajdują. Można wyróżnić 3 rodzaje miłości. Miłość do samego siebie, miłość do drugiego człowieka i miłość do Boga. Jeśli chcemy naprawdę kochać, wszystkie te miłości muszą być razem splecione ze sobą. Nie można kochać Boga, nie kochając drugiego człowieka. Nie można kochać drugiego człowieka, nie kochając samego siebie. Jeśli któraś z tych rodzajów miłości nie jest w nas rozwijana, upada każdy rodzaj miłości, wszystkie. Miłość obejmuje w sposób całościowy człowieka. Jego emocje, jego uczucia, jego myślenie, rozumowanie, intelekt, wolę, działanie, ale także oczywiście sferę ducha. Dzięki miłości i przez miłość człowiek podejmuje różnorodne działania na rzecz dobra innych, na rzecz społeczeństw. I to miłość sprawia, że ludzie decydują się na wspólne życie w małżeństwie. To miłość sprawia, że ludzie wybierają drogę życia zakonnego lub kapłańskiego, by spełniając w ten sposób swoje powołanie i nieść ludziom Boga. To miłość w końcu sprawia, że ludzie poświęcają swój czas, swoje zdolności, swoje umiejętności w pracy zawodowej dla dobra innych. To miłość sprawia, że ludzie tworzą poezję, piszą wiersze, piszą książki, malują obrazy, komponują muzykę, budują domy. To miłość sprawia, że ludzie poświęcają się dla innych, lecząc ich, ucząc ich, wychowując, opiekując się nimi. To też miłość sprawia, że ludzie potrafią sobie przebaczyć, że potrafią uśmiechnąć się do siebie, pomóc sobie w potrzebie i powiedzieć dobre słowo. Tak więc miłość jest tym, w czym może człowiek wyrazić siebie samego w sposób najpełniejszy. Może sensownie i twórczo przeżywać życie z poczuciem samorealizacji i z poczuciem szczęścia. Ale niestety człowiek z tą miłością ma najwięcej problemów, bo nie potrafi kochać samego siebie. Zapytałam kiedyś jedną z matek, jakie są jej marzenia. Myślała dość długo i zastanawiała się, a potem odpowiedziała. Aby dzieci były zdrowe i wyrosły na porządnych ludzi, aby córka i syn dostali się do dobrych szkół, a potem znaleźli sobie dobrą pracę, żeby się dobrze pożenili. No tak, powiedziałam, ale te marzenia, myślałam, że dotyczą jej samej. I właściwie czekałam na taką odpowiedź. Więc znowu długo myślała, aż w końcu odpowiedziała. Tak naprawdę to ja nie wiem. A ja dalej pytam. Ale gdyby pani miała chwilkę, taką chwilkę dla siebie, godzinkę, tak, którą by mogła dla siebie samej wykorzystać, co by wtedy robiła? I znów się zamyśliła i powiedziała, a bo ja wiem, chyba umyłabym okna, bo dawno były niemyte, albo zrobiłabym prasowanie, bo brakło ostatnio na to czasu. W rozmowie tej towarzyszył taki zakłopotany uśmiech, a jest wynikiem braku miłości do samej siebie. Tak więc częstym problemem zapracowanych osób, najczęściej właśnie żon, matek, usiłujących godzić domowe i zawodowe obowiązki, jest brak miłości siebie, czyli brak znajomości, a nawet brak świadomości swoich własnych potrzeb. A nieznajomość potrzeb prowadzi do ich niezaspokojenia, a brak zaspokojenia do niskiej samoakceptacji lub braku akceptacji w ogóle. A stąd prosta droga do załamania, do depresji, do rozgoryczenia, a więc wszystkiego, co sprzeciwia się najważniejszemu przykazaniu miłości: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Aby siebie zaakceptować i pokochać, trzeba najpierw poznać siebie i swoje potrzeby. A jedną z najgłębszych i najbardziej potrzebnych potrzeb człowieka, a kobiety szczególnie to silnie odczuwają, jest pragnienie bycia kochanym. Zaspokojenie tej potrzeby jest konieczne do tego, aby człowiek mógł się czuć szczęśliwy, radosny i miał zapał do życia oraz by kochał swojego bliźniego. Tymczasem naturalna potrzeba bycia kochanym jest utożsamiana z byciem potrzebnym. Jest to zjawisko na tyle częste, że człowiek, który jest niepotrzebny, nie czuje się kochany. I tak rozpoczyna się błędne koło zaspokojenia potrzeby bycia potrzebnym, aby czuć choć namiastkę tego, że jestem kochany. Najczęściej więc kobiety, chcąc być kochane, zaczynają być potrzebne. Czyli poświęcać się, biorąc na siebie o wiele więcej obowiązków, niż mogą udźwignąć, pracując ponad siły, aby ci najbliżsi doświadczyli, jak bardzo matka, żona jest im potrzebna, a wręcz konieczna. Najbliżsi szybko przyzwyczajają się do tego, że żona, matka ugotuje, wyprasuje, posprząta, zrobi zakupy i chętnie zwalniają się z jakichkolwiek pomocy. A ona, zapracowana, przemęczona, zdenerwowana, wyczerpana, czuje się potrzebna. I to bardzo. Ale, jak sama stwierdza, wcale nie czuje się kochana. Narasta w niej rozgoryczenie, często padają wymówki. Ja wam jestem potrzebna jako sprzątaczka, służąca, kucharka. A czasem nawet groźby. Zobaczycie, jak mnie zabraknie, to sobie nie poradzicie. Bardzo trudno wyjść z tego kołowrotu, choć tak by się chciało, aby coś się zmieniło. Jak więc nauczyć się prawdziwej miłości, która wymaga od nas takiej samej miłości do samego siebie, jak i do swojego bliźniego? Nie możesz bowiem kochać w pełni drugiego człowieka, jeśli w pełni nie kochasz samego siebie. Jak więc to praktycznie zrobić? Jak nauczyć się miłości do samej siebie? Należy dobrze uzmysłowić sobie treść przykazania, a najlepiej jest, zwłaszcza w chwilach wątpliwości i zmęczenia codziennymi obowiązkami oraz w przypadku poczucia niezrozumienia i osamotnienia, wypowiedzieć sobie na głos brzmienie tego przykazania. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Aby zrozumieć, co znaczy kochać samego siebie, należy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, co znaczy kochać drugą osobę? Bo to najłatwiej. Nie o siebie, naprzód drugą. Więc ujmując rzecz skrótowo, uczucie miłości polega co najmniej na trzech ważnych sprawach. Po pierwsze, miłość szanuje unikalną wartość drugiej osoby i pragnie dla niej dobra. Wszyscy pewnie się zgadzają, tak jest. Drugie założenie. Miłość uznaje i próbuje wypełnić potrzeby osoby kochanej. Trzecie. Miłość przebacza błędy i zapomina niepowodzenia osoby kochanej. Jeżeli nam się nakazuje, abyśmy kochali bliźniego swego jak siebie samego, to więc najprostszą implikacją tego przykazania jest następujący wniosek. Cokolwiek chcielibyśmy uczynić dla naszego bliźniego, to w pierwszej kolejności powinniśmy uczynić to sobie. Innymi słowy, musisz obie osoby traktować jednakowo. Musisz kochać siebie i swego bliźniego. Nie możesz kochać tylko jednego z nich, a więc ani tylko siebie, bo to jest egoizm i narcyzm, albo tylko drugiego, bo to jest brak miłości własnej. Chcąc zrozumieć, jak to wygląda w praktyce, albo nauczyć się tego, wyobraź sobie, że to ty jesteś tą drugą osobą, którą pragniesz naprawdę kochać. Spróbuj popatrzeć na siebie z dystansu, jakbyś był tym drugim. Jakby to nie dotyczyło ciebie, tylko kogoś innego i zapytaj siebie. Czy rzeczywiście próbowałeś dostrzec i utwierdzić jego, to znaczy twoją bezwarunkową i niepowtarzalną wartość? Czy naprawdę liczysz się z jego, czyli twoimi potrzebami i czy starasz się je zaspokoić? Czy naprawdę temu drugiemu, czyli sobie, przebaczyłeś słabości i błędy? Rozważ to. Czy myślisz o nim, czyli o sobie, równie dobrze i życzliwie, jak o tych ludziach w twoim życiu, których kochasz najbardziej? Czy dajesz jemu, czyli drugiemu, którym naprawdę jesteś ty, tyle samo ciepła i zrozumienia, co dajesz na co dzień swoim dzieciom, współmałżonkowi i innym? I jeszcze przykłady. Przyjaciel prosi cię o przysługę. Miłość przyjacielska bezwzględnie nakazuje ci, abyś spełnił potrzebę przyjaciela. Ale Jest jeszcze ktoś inny, kogo musisz wysłuchać z uwagą. To ty sam. Popatrz więc na twoje potrzeby. Czy to, o co cię prosi ta osoba, czy nawet przyjaciel, czy nawet twój mąż, czy żona, nie jest ponad twoje siły? Czy nie zrobisz to kosztem samego siebie, swojego snu, zdrowia, a może odpoczynku? Wiem, co ci przychodzi do głowy. Myślisz, że to egoizm, ale to nie jest egoizm. To tylko dobrze pojęta miłość własna. Tylko taki człowiek, który kocha siebie, jest w stanie kochać drugiego człowieka. Jeśli nie dasz sobie miłości ty sam, nie oczekuj miłości od innych. Jeśli nie okażesz sam sobie zrozumienia, jeśli sobie nie przebaczysz, to nie oczekuj tego od innych. Nie mów o sobie źle. Nie pomniejszaj swoich zasług, jak na przykład w sytuacji, gdy ktoś chwali przygotowaną przez ciebie sałatkę czy inne danie, które mu smakuje, albo zachwyca się szarlotką, którą upiekłaś dla innych, nawet kosztem własnego odpoczynku. Co wtedy mówisz? Jak reagujesz? O, to nic takiego. Sałatka wyszła jakoś sama. Posprzątałam lodówkę, pozbierałam stare produkty, wymieszałam razem, dodałam majonezu. Ot i tyle. Wyszła ta pyszna sałatka. A szarlotka? I ona chyba nawet jest za kalcem. Proszę cię, nie pomniejszaj sam siebie. Nie pomniejszaj nigdy swojej wartości, ani rzeczywistego swojego wkładu w pracę w najprostsze dzieło, które robisz. Uwierz mi, że ludzie i tak sami pomniejszą twój wkład, więc nie rób sobie tego sam. Bądź dobry, bądź dobra dla siebie. I nie myl właściwie pojętej miłości do siebie ani z egoizmem, ani z narcyzmem. Masz prawo odpocząć, kiedy pragniesz odpocząć, albo czytać, kiedy masz na to ochotę, albo marzyć lub zastanawiać się nad sobą, realizować swoje potrzeby i rozwijać swoje talenty, które dał ci Pan Bóg. Musisz zainwestować w siebie, żeby być dla drugich i żeby naprawdę kochać męża, żonę, dzieci i innych ludzi. Trzeci rodzaj miłości to miłość do Boga, która jest zawsze związana z wiarą. Serce to duchowa przestrzeń spotkania i przebywania z Bogiem. Każdy człowiek został obdarzony przez Boga darem serca, czyli zdolnością przyjęcia Boga i życia w Jego obecności. Jezus okazał nam największą miłość poprzez swoją mękę i śmierć na krzyżu za nas i za nasze grzechy. Największym więc dramatem człowieka jest zamknięciem swojego serca dla Boga. Najlepiej uczyć się wiary i miłości od Maryi i od świętego Józefa. W wierze Maryi i świętego Józefa zauważamy trzy postawy. Słuchać, rozważać i działać. Słuchać. Jak słuchać? I co to znaczy słuchać? Wiara rodzi się ze słuchania. Człowiek został obdarowany zdolnością słuchania Boga. W ten sposób może docierać do naszego serca Jego słowo, które ożywia, oświeca, umacnia i kieruje nami na naszych drogach codzienności. Jeśli staramy się słuchać Boga, wtedy jesteśmy bezpieczni wobec podszeptów świata, wobec podszeptów złego ducha. Wierząc, że Bóg jest naszym pasterzem i nas prowadzi, łatwiej odkrywać własną drogę, którą mamy iść, aby dotrzeć do celu, czyli do nieba i realizować plany Boże wobec nas. Maria przez całe życie słuchała Boga, a w czasie zwiastowania usłyszała i przyjęła słowo, które się w niej stało ciałem, czyli dzieckiem. Jakim dzieckiem? Nieplanowanym. A przecież przyjętym wierze, którą wyraziła momentalnie w słowach. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. A dziś, ile kobiet nie chce przyjąć daru macierzyństwa w imię własnej egoistycznej wygody i tak zwanej samorealizacji, zastanawia się, czy w ogóle mieć dziecko, czy urodzić dziecko, czy też dokonać aborcji, albo stosować wczesnoporonne środki antykoncepcyjne, które zapobiegają rozwój dziecka, bo ono już w niej żyje. A święty Józef też słuchał Boga i dzięki temu usłyszał głos anioła we śnie, który powiedział mu: nie bój się wziąć Maryi, swojej małżonki, bo to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Józef uwierzył w niemożliwą sytuację. Jego ukochana jest w ciąży. Przecież wie, że nie z nim. A jednak uwierzył, bo posłuchał Boga. Który mężczyzna by w to uwierzył, jeśli by nie miał w sobie prawdziwej wiary, jeśli by nie słuchał Boga? Trwajmy więc w takim zasłuchaniu. Przyjmujmy w ciszy serca Boże słowa, aby potem owocowało w nas miłością. Kobieta o otwartym sercu nie tylko przyjmuje słowo, ale także je rozważa. Oznacza to, że pragnie według tego słowa kształtować swoje życie. Wymaga to nie tylko wysiłku, ale i odwagi i zawierzenia temu, który przemawia. Boże słowo jest niewyczerpanym źródłem siły i światła. Maryja w przekazie ewangelistów rozważała w swoim sercu słowo. Często jego nie rozumiała, ale zachowywała je i rozważała, usiłując pojąć, co Bóg jej pragnie przekazać. I w ten sposób pielgrzymowała przez całe swoje życie. Wszakże wierzyć to nie oznacza wszystko wiedzieć, a wiara przecież nie opiera się na wiedzy, lecz na zaufaniu Bogu. Dzięki cierpliwemu rozważaniu słowa wzrasta w nas zdolność miłości do siebie i do drugiego człowieka. Wzrasta zdolność wybaczania, przyjmowania trudności i cierpień, których nie rozumiemy, i tak to wpływa na nasze życie, na nasze decyzje, na naszą codzienność. Ale jest też powiedzenie, że wiara bez uczynków jest martwa. Maryja, która słucha i rozważa Boże Słowo, działa. To znaczy realizuje swoje życiowe powołanie. Jeśli będziemy słuchać Słowa Bożego, które kieruje do nas Bóg poprzez Pismo Święte albo osobistą modlitwę oraz będziemy je rozważać, to będziemy działać na wzór Maryi, która z pośpiechem pobiegła do świętej Elżbiety, żeby jej usłużyć. Nie bacząc na własną sytuację, na swoją ciążę, na swoją niewygodę. Mogła przecież poczuć się tak wywyższona jako wybrana przez Boga i Matkę Boga, że mogła już nikogo nie widzieć wokół siebie, a to raczej powinna się spodziewać, że to inni powinni jej usługiwać. Przecież jest Matką Boga. A ona zupełnie inaczej, niż by to się mogło wydawać i oczekiwać. Tym bardziej z pośpiechem biegnie pomagać. Bo słuchanie, rozważanie Słowa Bożego nauczyło jej prawdziwej i oddanej miłości drugiemu człowiekowi. Święty Józef także słuchał i rozważał wszystko, co dotyczyło jego samego, jego związku z Maryją i sytuacji samej Maryi i jej dziewiczego macierzyństwa. I dlatego usłyszał głos anioła, rozważył w sercu i zadziałał, czyli wziął Maryję i jej nienarodzone dziecię do siebie. Można zatem powiedzieć, że kto ma otwarte serce na Boga, ten zawsze zostawia otwarte drzwi swojego serca dla innych, by iść z pośpiechem do ludzi i tą miłość im okazać. Wiara i miłość pozwalają otworzyć się na każde poczęte życie i pomóc tam, gdzie jest ono zagrożone. Wiara i miłość pozwalają przygarnąć do siebie każdego człowieka, by dać im odrobinę ludzkiego ciepła, by przywrócić nadzieję tam, gdzie panuje zwątpienie, by otrzeć łzy, by potrzymać za rękę cierpiącego, by podać spragnionemu przysłowiowy kubek wody i rozdawać wokół siebie zwyczajny, serdeczny uśmiech, który sprawia, że drugi człowiek dostaje skrzydeł i zostają mu przywrócone siły do tego, by słuchać, by rozważać, by wierzyć i kochać. Wiara i miłość pozwalają przeciwstawiać się współczesnym, zgubnym ideologiom przeciwko człowiekowi. Pozwalają zachować zdrowy rozsądek wobec na przykład ideologii gender wywodzącej się od Marksa, ale bardziej niebezpiecznej od komunizmu, a stwierdzającej, że człowiek nie ma płci i że może sobie wybrać, czy chce być mężczyzną, czy chce być kobietą. Najważniejszym założeniem gender jest minimalizacja płci biologicznej, która staje się czymś drugorzędnym, wręcz przypadkowym i nic nieznaczącym dla człowieka. Dlatego nie powinna determinować świadomego psychicznego przeżywania tożsamości płciowej. Płeć jest tylko wynikiem przypisanej przez społeczeństwo roli, a nie wynikiem aktu stwórczego Boga. Z racji ograniczonego czasu więcej o gender nie powiem, ale tutaj w liście do pani w zeszłego miesiąca jest artykuł o gender. Bardzo polecam ten artykuł i też inne właśnie numery listu do pani, które staramy się my kobiety pisać dla kobiet i utrzymać to na dobrym poziomie. Wracam do ideologii gender. Nauka wyraźnie wskazuje na bezsensowność poglądu o płci, gdyż to w okresie prenatalnym od momentu poczęcia jest określona płeć dziecka i inaczej już w łonie matki rozwija się dziewczynka, a inaczej chłopiec. I tu już nie ma żadnej manipulacji z zewnątrz. Tak się rozwija. I całe szczęście. Natomiast już prawidłowo rozwinięte 3-4-letnie dziecko utożsamia się z własną płcią i dokładnie wie, czym się różni chłopczyk od dziewczynki oraz poprzez obserwacje rodziców wie, że mamusia nie może być tatusiem i na odwrót. I jeszcze jedna sprawa, której trzeba być świadomym i temu się bacznie przyglądać. Rządowy projekt ustawy ułatwiający korektę płci ma za zadanie ułatwić wszelkie procedury przy zmianie płci. Ruch Palikota proponuje, że zmiana płci byłaby możliwa od 16 roku życia. Palikot, ale teraz PO też ten sam, tą samą propozycję rządowi daje. Wystarczyłoby złożyć wniosek z opiniami od dwóch specjalistów. W projekcie rządowym mowa jest też o rezygnacji z wymogu pozywania rodziców za błędne ustalenie płci dziecka. Czy rodzic, jak się mu urodziła dziewczynka, a chciał chłopca, to może zarejestrować, że się mu chłopiec urodził. I na odwrót. Obowiązywać ma tak zwany tryb pozaprocesowy. Tak więc ustalenie płci niewiele różniłoby się na przykład od stwierdzenia nabycia majątku. Nie dajmy się zatem omamić współczesnym ideologiom i bądźmy bardzo czujni, bo chodzi o każdego człowieka. Chodzi o naszą przyszłość oraz o zachowanie prawa Bożego. Musimy tu też słuchać i patrzeć, co robi rząd i rozważać, czy jest to zgodne z prawem Bożym, a następnie działać. Zachowajmy wiarę i nieśmy wokół nas miłość, bo to właśnie jako kobieta i mężczyzna zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I jako kobieta i mężczyzna dostaliśmy zadania, które mamy odkrywać w naszym życiu i je realizować. Bóg powierzył nam dokończenie stworzenia świata. Nie wiem, czy my jesteśmy tego świadomi zawsze. W Piśmie Świętym wyraźnie pisze, nie zostało wykończone, to zostało dane człowiekowi, każdemu z nas. Każdy z nas ma obowiązek kończyć stwarzanie świata. Papież Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał znaczenie i godność osobową obu płci, a w sposób szczególny dowartościował kobietę, pisząc wiele listów do kobiet i wypowiadając się o znaczeniu kobiet. Papież Franciszek idzie w swoim nauczaniu po tej samej linii i na ostatniej tej środowej audiencji ogólnej powiedział, i tu cytuję, wbrew zwyczajom ówczesnej epoki, pierwszymi świadkami zmartwychwstania stały się kobiety. One bowiem łatwiej otwierają się na wiarę. Tę rolę zachowały do dziś. To właśnie jest piękne. Na tym polega też misja, jaką mają do spełnienia kobiety, mamy i babcie. Dawać świadectwo swym dzieciom i wnukom, że Jezus żyje, że Jezus zmartwychwstał. A zatem mamy, kobiety i babcie, zabierajcie się do dawania świadectwa. To jest polecenie papieża Franciszka dla nas, kobiet, ale i dla każdego mężczyzny. I to czyńmy z wiarą i miłością w naszych domach, w naszych parafiach, w naszych środowiskach i wszędzie tam, gdzie nas pośle Bóg.